Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie, godzina 9:08, a w studiu razem ze mną Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki i redaktor Gościa Niedzielnego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
Czekamy na Marka Formelę. Dostaliśmy informację, że już biegnie, także niebawem będzie w studiu. Ale my już rozpoczynamy naszą rozmowę. Piotrze, Tusk obiecuje 20% podwyżki wynagrodzeń w budżetówce, czyli dla nauczycieli, urzędników, pracowników służby zdrowia, kultury. A jak było za rządów Donalda Tuska? Bo ja przypominam sobie, że wtedy były największe protesty. Nawet Solidarność zbudowała takiego złotego donka, którego obwoziła po całej Polsce. I jeszcze tylko przywitam Marka Formelę, Gazeta Gdańska. Witam serdecznie. Piotrze.
Jak było? Wystarczy sięgnąć w różne źródła internetowe. No było 0% tej podwyżki. To tak trzymając się faktów. A w ogóle było tak, że w ogóle nie było kasy. Słynne słowa ministra Wincenta, nie ma pieniędzy.
Potem
pieniędzy, tak. Potem gdzieś te pieniądze miały być zakopane, jak mówił premier Tusk. No, tak jak powiedziałem, 7 lat, 0% podwyżek.
Część pieniędzy podwyżki, w mieszkaniu Nowaka.
Tak jest, podwyżki były oczywiście, ale VAT-u, czego przedsiębiorcy do dzisiaj nie zapominają. No i tyle, więc no kolejne populistyczne gadanie, które nic nie wnosi, to tak w wielkim skrócie.
Marku.
No wiele mówi o Donaldzie Tusku. To, że liczy na to, że Polacy mają słabą pamięć. Otóż to nie jest prawda. W roku 2007 w exposé Donald Tusk powiedział, ględził 3 godziny, jak ktoś pamięta, ale powiedział, że musimy podnieść płace w sektorze publicznym. To była deklaracja złożona oficjalnie przez premiera rządu w exposé, które jest rodzajem programu gospodarczego, programu politycznego. Nadto zauważył, że każdy musi czerpać proporcjonalnie do nakładu pracy z efektów tej pracy w gospodarce wolnorynkowej. To prawda, w Polsce jest społeczna gospodarka wolnorynkowa. No to by znaczyło, że Donald Tusk jako premier uważał, że pracownicy sektora publicznego uzyskując niskie wynagrodzenia, zasługują na nie, bo czerpią proporcjonalnie do wkładu pracy. Więc słuchajcie Państwo uważnie, co ten polityk Wam opowiada, bo wtedy, kiedy miał władzę, mówił zupełnie coś innego, żeby się Państwu przypodobać. No i to jest fałszywy prorok, który się objawił, ale słowa i czyny są spisane. Już nie będziemy cytowali Herberta, którego tak lubił, ale warto, żeby każdy polski wyborca pamiętał, co Donald Tusk obiecywał, kiedy uważał, że demokracja wygra. Bo wtedy też uważał, że wygrała demokracja, że Polacy okazali zaufanie. Polska demokracja działała dobrze w 2007 roku. Cytował też Jana Pawła II, bo był świeżo po ślubie kościelnym i to było takie bardzo dla niego atrakcyjne i rajcujące. No i jednym słowem Donald Tusk jest zawodowym politycznym krętaczem.
No a ja jeszcze tylko dodam, że w exposé również przecież obiecywał znaczące podwyżki dla nauczycieli, a jak było, to przecież
no, to
pamiętamy zamrożenie.
W całości w ogóle uważał, zamrożenie że będzie, jego rząd będzie stanowczo przeciwdziałał naruszeniu praw pracowniczych. No więc wynagradzanie pracy poniżej jej kosztów, poniżej kosztów utrzymania jest rażącym naruszeniem praw pracowniczych. I tak jak Piotr powiedział, przez 7 lat stawka bazowa, co przypomniał wczoraj w rozmowie z Radiem Gdańsk Piotr Miller, stawka bazowa będąca podstawą kalkulacji w sektorze publicznym nie została zmieniona ani o grosz.
Tak, tak.
Tak jest. Mowa.
Ja zapytam o pieniądze, ale w gdańskim magistracie. Zacytuję tytuł artykułu Gazety Gdańskiej. Podwyżki w gdańskim magistracie tajne przez poufne. Jak to jest? Czy otrzymaliście w ogóle jakąkolwiek informację na temat podwyżek wynagrodzeń dla najbliższego otoczenia prezydent Gdańska, Aleksander Dulkiewicz?
Te informacje są nadal tajne albo poufne. W każdym razie rzecznik się biedzi potwornie już chyba 3 tydzień z zebraniem tych informacji. Wygląda na to, że proste pytania są najtrudniejsze. Mam nadzieję, że dzisiaj, jak to pytanie wybrzmi publicznie w Radiu Gdańsk, to to rzecznik opłacany z naszych pieniędzy weźmie się do roboty, chyba że mu z różnych powodów nie spieszno do ujawnienia tych informacji. Na przykład no, pewnie by źle brzmiało, gdyby się okazało, że cała grupa najbliższych współpracowników pani prezydent otrzymała blisko 50% podwyżki, bo takie informacje dotarły do naszej redakcji. Więc gdyby była to nieprawda, byłoby dementia, a nie ma potwierdzenia, więc mamy prawo przypuszczać, że w Gdańsku ludziom żyje się dobrze. Gdańsk jest, jak to mówiono, no, szczodry.
Tak.
Gdańsk jest szczodry. No, na przykład szef Straży Miejskiej zarabia blisko 240 tysięcy złotych, a prezydent Boraski zachęca strażników do, i jego komendant zachęcają strażników do rezygnacji z upomnień, pouczeń, tylko do nieustannego nakładania mandatu i kryterium oceniania pracy strażników nie jest jakby ład, porządek, tylko procent nakładanych mandatów karnych. Mm-hmm. Więc żyjemy w jakimś opresyjnym mieście, w którym władza mówi co innego, a którego organy tej gminy robią zupełnie co innego i inaczej są sterowane. No, podniesiono ceny przejazdów tramwajowych, autobusowych. No, faktycznie okoliczności są trudne. Prawie 5 zł za jednorazowy przejazd to już nie jest żart, ale jednocześnie prezes zarządu gdańskich autobusów i tramwajów zarabia blisko 350 tysięcy złotych, czyli no to wygląda na to, że pasażerowie składają się na dostatek wybranych funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, bo to są wszystko ludzie wywodzący się ze struktury władzy PO.
No a przecież jeszcze dodajmy
też
tak.
Nielicho,
podobnie
z tego,
jest parkowaniem w Gdańsku, tak?
A przecież dodajmy.
Staram się tam nie parkować w centrum.
No nie, zgadza jak się. Zostaniesz radnym albo członkiem gdańskiej oligarchii władzy, to jest parking dla władz miasta, warty dla urzędnika, gdyby przenieść ceny komercyjne, 10 tysięcy złotych bonusu rocznie.
A ja w ubiegłym miesiącu byłam u fryzjera i zapłaciłam...
Weź do serca sobie.
Rozważ.
W ubiegłym miesiącu byłam u fryzjera i za parking w Gdańsku zapłaciłam 35 zł. To są takie ceny, niestety.
No, a prezydent Gdańska jedzie jednym samochodem i ochrona jedzie drugim samochodem.
Tylko pytanie, a skąd te pieniądze? Wiesz?
Od pana, pani.
Aha, dobra.
Od nas wszystkich.
To chciałem usłyszeć.
Tak, tak. I warto o tym pamiętać przy kolejnych wyborach. Słuchajcie, panowie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje. Ze zbrodniarzami się nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. I zapytał się, czy negocjowalibyście z Hitlerem, Stalinem, z Pol Potem. Padły oskarżenia z apelem obudźcie się, które były oczywiście skierowane do Macrona, Merkel i Scholza. Czy się obudzą, Piotr?
No tutaj wypadałoby przypomnieć sytuację z czerwca 1941 roku, kiedy na granicy ZSRR i Niemiec ówczesnych, które okupowały tereny znaczy Polski, stanęły dwa pociągi. W jednym jechały wojska Wehrmachtu, w drugim jechała ropa i zboże do Niemiec, więc
zaraz o tym
myślę,
wątku
że
też porozmawiamy.
Tutaj historia się nie zmienia, to pewnie Marek też za chwilę do tego nawiąże. Ja myślę, że związki wielosetletnie, bo to już w ten sposób trzeba patrzeć, są geopolitycznie niezmienne i może to jest mocne słowo, ale to jest czegadanie i to nic nie zmieni, naprawdę. Tak jak gdzieś ktoś powiedział, klucze do tej całej sytuacji są w ręku kanclerza Scholza i pani von der Leyen, więc...
Leyen. Ursuli von der Leyen.
Tak jest. Więc no tutaj jest to niezmienna sytuacja, więc ja w ogóle nie liczę na jakąkolwiek zmianę, a co do negocjacji, po tym, co zobaczyliśmy w ostatnich dniach, to chyba nie mamy z kim dyskutować w ogóle.
Marku, bo przecież te niebezpieczne związki, szczególnie między Rosją a Niemcami, trwają od lat. A ja tutaj jeszcze dopowiem, że Niemcy ostatnio zadeklarowały, że nie przekażą Ukrainie bojowych wozów piechoty, wbrew wcześniejszym zapowiedziom. I jeszcze jedna informacja, taka nowa. Grupa Henkel, niemiecka, producent chemii gospodarczej, zapowiedziała, że nie wycofa się z rynku rosyjskiego.
Ale, no myślę, że Piotr powiedział rzecz niezwykle istotną o pewnej archetypicznej strukturze tych relacji niemiecko-rosyjskich. Mieliśmy tego dowód też w Gdańsku na Westerplatte. No żaden oprawca na Westerplatte nie mógł usłyszeć przyjemniejszego rozgrzeszenia niż to, które przekazał w swoim wystąpieniu z okazji rocznicy wybuchu wojny. Władimir Putin powiedział, że przyczyną wybuchu II wojny światowej było poniżenie Niemiec w traktacie wersalskim. To jest rozgrzeszenie, które ma charakter i historyczny, i symboliczny, i w gruncie rzeczy odnoszące się do tego, o czym powiedział Piotr, czyli metafizyczny. Głos Polski w tym chórze europejskich przywódców jest głosem wyraźnie odrębnym, wyraźnie innym, dlatego że my jesteśmy tuż obok, opodal, a nie w rejonie Półwyspu Iberyjskiego czy nad Loarą, więc mamy inną wrażliwość, inne doświadczenie historyczne i mamy prawo do formułowania bardziej wyrazistych ocen, które niestety nijak się mają do relacji gospodarczych Europy Zachodniej z Rosją, które, co wszyscy już w tej chwili widzą, nie zostały naruszone, nie doznały specjalnego uszczerbku, nadto nadal są pielęgnowane.
I zamrożone są i nie doznają tego uszczerbku, śmiem powiedzieć.
No tak, no przecież rubel stoi tak samo jak przed wojną, a nawet są też i takie komentarze, że ma się nawet troszkę lepiej, no tak?
Oczywiście, zapasy są duże.
I też takie powstaje pytanie, bo wczoraj odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Nie padło ani jedno słowo przeciwko Niemczech czy Francji, którzy sprzedawali broń pomimo embarga, ale były ataki na Polskę. Między innymi Beata Kempa napisała na Twitterze, że właśnie padło wiele kłamstw pod adresem Polski. A w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu ma się odbyć kolejna debata dotycząca braku praworządności, Marku. W kontekście tego, co się dzieje w Buczy. Piętnować Polskę za brak praworządności.
No, mam wrażenie, że Parlament Europejski stał się taką współczesną wersją Ligi Narodów. To są świetnie opłacane miejsca pracy. Organizacji, która całkowicie traci kontakt z rzeczywistością polityczną w swoich krajach. Przedstawiciele państw, tak jak Polski, delegowani do tego parlamentu głosem swoich obywateli, nie respektują artykułu 82 Konstytucji, który nakazuje troskę o dobro wspólne, o Rzeczpospolitą Polską, a podejmują działania wymierzone bezpośrednio we własne państwo. Polska jest krajem niezwykle miłosiernym i demokratycznym, skoro nie podejmuje działań prawnych wynikających z naruszenia tego artykułu i nie stawia tych europarlamentarzystów pod pręgierzem Trybunału Stanu.
Piotrze? Jak się odnieść do tego, posłuchaj, że w takiej sytuacji Parlament Europejski piętnuje Polskę? Za złe traktowanie uchodźców, za brak praworządności, a jednocześnie nie ma słowa na temat chociażby sprzedaży przez Niemcy czy Francję broni pomimo embarga Rosji.
No mi się do tego tak jakoś na spokojnie odnieść. Myślę, że to, co Marek powiedział o tej Lidze Narodów, no to jest absolutnie trafne. No, przerabiamy historię, którą już dawno żeśmy przerobili i co mnie najbardziej zastanawia, że cały czas ta grająca tą samą melodię orkiestra ciągle znajduje jednak u nas słuchaczy i ktoś tam klaszcze tej orkiestrze i ona świetnie gra.
Na przykład znowu Janina Ochojska chociażby.
No właśnie. Tak? No i myślę, że ludzie, którzy nie zatracili jeszcze zdolności myślenia, pamiętają, gdzieś te informacje zbierają w sobie, no miejmy nadzieję, że zostaną wykorzystane gdzieś potem przy urnie wyborczej. Natomiast jeszcze jedno zdanie mi się przypomniało, tak jak rozmawialiśmy o tych konstrukcjach tutaj geopolitycznych, które powiedział kanclerz Scholz. Putin nie wie, co jego wojsko robi na wschodzie.
Tak. Jest oszukiwany. No to jest wręcz padły takie słowa.
Puenta tego. Ja przepraszam, że o tym ciągle mówię, ale dla mnie zdjęcia sprzed tych
biedny Putin.
Ale myślę też, że mamy do czynienia z jakimś... posługiwanie się oceną praworządności jednoznacznie wykracza poza mandat Unii Europejskiej. To nie są kompetencje, które Polska przekazała do Brukseli. To są wewnętrzne kompetencje kraju i Polska, jeżeli rozumieć praworządność jako system stanowienia prawa, to polska praworządność ma się całkiem dobrze. Jest konstytucja, są ustawy, są rozporządzenia. To jest inne po prostu, to jest inne prawo i inny sposób regulowania wewnętrznych norm niż te, które na przykład wprowadzili liberałowi albo socjaldemokraci. I z tym trzeba się pogodzić, że każde ugrupowanie, które w demokratycznych wyborach uzyskuje większość w swoim krajowym parlamencie na miarę swojego programu i wyobrażeń o kształcie spraw publicznych, ma prawo kształtować jurysdykcję w tym kraju. I z tym się tak trudno pogodzić dużej części polityków Unii Europejskiej, parlamentarzystów, którzy są na dodatek inspirowani przez znaczącą część europosłów Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, którzy przygotowują różne stanowiska, inspirują te stanowiska, dla których Parlament Europejski jest miejscem walki o władzę w Polsce, a nie miejscem walki o dobro wspólne, z którego Polacy powinni w Europie korzystać, tak jak każdy kraj zrzeszony w Unii Europejskiej.
No bo tutaj przypomnijmy, przywołajmy nazwiska, bo przecież w marcu debatowano w Parlamencie Europejskim, aby na Polskę nałożyć kolejne sankcje. Mamy przecież Magdalenę Adamowicz z Gdańska, Jerzy Buzek. Tak. Jarosław Kalinowski, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller. Warto zapamiętać te pytania. Jeszcze te nazwiska. Jeszcze króciutko. Ambasador Stanów Zjednoczonych będzie zabiegał o zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Czy to się uda, Piotrze? Jak myślisz? Czy to ma szansę?
Nie wiem, to jest absolutne przemeblowanie całego porządku, który znamy od prawie 80 lat, więc zobaczymy. Natomiast to jest jedyna furtka, żeby otworzyć drogę do tego, żeby Putina w jakiś sposób postawić przed jurysdykcją międzynarodową.
No, architektura relacji gospodarczych, politycznych jest tak skomplikowana, że i takie inicjatywy mają rezonans, ale mogą być bezskuteczne.
Przykra konkluzja. Będziemy się przypatrywać, czy faktycznie Putin i Rosja zostaną ukarane za to, co robią narodowi ukraińskiemu. Moimi Państwa gośćmi byli pan Marek Formela z Gazety Gdańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I pan Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki i redaktor Gościa Niedzielnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
A audycję realizowała Kasia Piekło. Bardzo dziękuję. Olga Zielińska. Do usłyszenia.